Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dziś będzie o tym, jak pracować z tymi, z którymi osobiście i prywatnie jest nam wybitnie nie po drodze. Wiemy już z 6 odcinka podcastu Ludzie z pracy, czy i jak nawiązywać przyjaźnie w pracy. Dziś porozmawiamy o tym, jak radzić sobie, gdy mamy na co dzień do czynienia z kimś, z kim nie tylko nie chcielibyśmy kraść koni, ale nawet nie chcielibyśmy spędzić z nim albo z nią 2 minuty w windzie. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 27. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Możliwości i okazji do bycia lubianym jest wiele. W pracy nawiązujemy przyjaźnie, które nieraz trwają latami, a nieraz trwają parę tygodni albo parę miesięcy i rozpadają się. Praca to takie samo środowisko jak każde inne. Nadaje się do nawiązywania bliskich i intensywnych relacji. Jak dokładnie to robić, rozmawialiśmy już w odcinku 6. Czy i jak przyjaźnić się prywatnie z ludźmi z pracy? Jeśli macie tutaj zaległostkę, to oczywiście zapraszam. Ale jak wszędzie, każdy medal ma też drugą stronę. Tutaj można by jeszcze jakąś inną mądrość ludową przytoczyć, że blask jest na przykład bratem cienia. Blaski i cienie, Rose and Thorns, czy inne czarno-białe duety. Często pracujemy z ludźmi, którym kiedyś powiedzieliśmy za dużo, których nie lubimy, albo którzy nas nie lubią i wcale tego nie ukrywają. Opcji i miksów towarzysko-prywatno-emocjonalno-sympatyczno-asympatycznych jest mnóstwo, ale są takie, które występują najczęściej, albo które są szczególnie bolesne i dotkliwe. I przez nie sobie dzisiaj przejdziemy. To nie jest tak, że są ludzkie, prywatne sprawy, i zawsze łatwo jest je odciąć, tak jak się powinno. Ludzie z pracy to są ludzie z krwi i kości, a nie żadne excelowe tabelki. Ich emocje, ich niechęci i zarządzanie nimi, a przede wszystkim ich świadomość są tutaj absolutnie kluczowe. I nie ma co mówić, że prywatne jest prywatne, a biznesowe jest biznesowe, bo ludzie przychodzą do pracy jako ludzie z krwi i kości. Zanim sobie przejdziemy przez te przykłady, tradycyjnie polska piosenka. Monika Brodka, bo o nielubieniu lepiej nie śpiewa nikt. No właśnie. A co jeśli nie mamy takiego komfortu, żeby powiedzieć komuś do 5 liczę znikaj? Jak sobie jednak poradzić z kimś, kogo nie lubimy i jak dowozić, pracować i dostarczać to, co jest potrzebne, pomimo tego, że człowiek, z którym pracujemy, nie jest naszym ulubionym. Zaczynamy od Jacka i od Krysi. Jacek 2 lata temu na imprezie firmowej powiedział, że Krysia jest gruba, a grubi ludzie nie osiągają sukcesu z założenia. No bo przecież skoro nie jesteś w stanie zmusić się do tego, żeby poćwiczyć, albo żeby ograniczyć się w tym, żeby nie jeść non-stop, no to chyba też nie dasz rady codziennie, systematycznie ogarniać się tak, żeby rozwijać się i żeby zrobić karierę, nie? Owszem, był trochę podpity, ale jego argumentacja wydawała mu się przesensowna. No i bardzo racjonalna. Jedno wynika z drugiego. No ale zrównał Krysię z ziemią przy ludziach. I od tej pory, jak robią coś razem, to Krysia wyciąga szpilę i mówi: chyba nie zrobię tego na czas, albo w ogóle nie będę w stanie tego zrobić, bo przecież grubi ludzie nie realizują nic tak, jak powinni. Jacek próbował się z nią spotkać, próbował z Krysią rozmawiać, powiedział, że nie był wtedy nawet jakoś bardzo przytomny, że tak naprawdę to wcale tak nie myśli, ale niestety rozmowa zamieniła się wtedy w jeszcze większą przepychankę. Krysia wyciągnęła największą szpilę świata, no i potem już odpuścił i od tego czasu cierpliwie to znosi. A co gdyby tak nie drążyć samej tej sytuacji? Co padło, to padło, okej. Ale co jeśli Jacek udowodni Krysi, że naprawdę tak nie myśli? I że pokaże, że powiedzenie tego było jego błędem i jego nadużyciem. I powie to przy innych. Obrażenie Krysi i jej nadąsanie może mieć zasadniczo dwie przyczyny. Albo Krysia naprawdę wierzy w to, że Jacek myśli tak o niej i cały czas ją to boli, albo, ponieważ doświadczyła kompromitacji przy innych, publicznie została poniżona, to cały czas to najbardziej ją boli, o tym pamięta i próbuje pokazać, jak duży ma dystans do tego, co usłyszała. Próbuje pokazać, jak bardzo ją to nie obchodzi, jak sobie umie z tego żartować, a opowiadaniem o tym na forum właśnie to próbuje uzyskać. Pokazuje innym, jak bardzo to, że wzięła udział w scenie Jacka, jest dla niej nieważne. Jest dla niej wręcz żenujące, śmieszne. I oczywiście przede wszystkim nieważne, jak on sam, bo Jacek jest też dla niej nieważny. Oczywiście to chce osiągnąć Krysia, to chce ludziom pokazać. To, co więc może zrobić Jacek wobec tego, co Krysię boli, to nie rozmawiać z nią już indywidualnie. Bo ktoś, kto doświadczył poniżenia publicznie, chce być przeproszony również publicznie. Jak mówią staropolscy nasi rodacy, talk is cheap, show me. Dlatego zamiast wdawać się w komentarze jeden na jeden, Jacek na jednym ze spotkań może po prostu przewinąć publicznie kwestię tego, jak bardzo Krysię ceni. Jak dostrzega to, co Krysia zrobiła i co nadal robi. Oczywiście, że nie kupi jej od razu i nie uda mu się tego załatwić jednym komentarzem na jednym spotkaniu, bo rana jest głęboka i to by było zbyt proste. Najprawdopodobniej reakcja Krysi na doceniający ją publicznie komentarz Jacka będzie taka, że wow, niesamowite, jednak ktoś gruby umie coś zrobić, wow, ekstra. I wtedy to jest idealny moment, żeby rozegrać temat konfrontacyjnie. Czyli powiedzieć: nie, Krysiu, wbrew temu, co kiedyś powiedziałem, uważam, że dowozisz tematy na czas, bardzo Cię doceniam i bardzo szanuję Twoją pracę. Za to, co powiedziałem w przeszłości, raz jeszcze Cię przepraszam. Nie uważam tak. Wtedy Jacek trochę odwraca sytuację. Po stronie Krysi jest teraz piłka, czy wybaczy mu przeszłe zdarzenie, czy chociaż może przestanie to komentować przy innych i gdzieś tam powoli temat będzie się wyciszał. Jasna sprawa, że może być tak, że nie zechce tego zrobić. Ale wtedy Jacek już może poprosić ją o to, żeby nie odnosiła się personalnie i prywatnie do czegoś, za co naprawdę wiele razy ją przeprosił i co już chyba prostował. Jego zdanie zostało podkreślone, jego zdanie zostało wyjaśnione, przekazane, więc może czas, Krysia, żeby temat konfliktu zamknąć i pójść dalej. Karol i Karolina nie mają zaszłości i konfliktów historycznych. Nie ma u nich starych brudów do uprania, nie ma wypominek, nie ma przeszłościowych scenek. Ale po prostu jedno drugie wkurza. Karol się mądrzy, zawsze wszystko wie najlepiej, jest najmądrzejszy w całej wsi. Nie znosi sprzeciwu i nie lubi, jak ktoś dyskutuje z jego znakomitymi pomysłami. Karolina wcale nie jest gorsza. Nie uważa się może za jakąś dominującą królową, absolutnie nie. No ale serio, jeśli ona o czymś mówi, to Karol mógłby jednak zamknąć twarz, bo ona naprawdę się nie odzywa bez potrzeby. A na tym akurat, o czym rozmawiają, dość dobrze się zna, bo lata w tym robi. Także no, nie oczekuję jakiegoś nie wiadomo jakiego uwielbienia, jest dorosła, bez przesady, nie potrzebuje tutaj karmić ego w pracy, ale minimum szacunku. Minimum. Mam nadzieję, że słyszycie tutaj te wszystkie racjonalizacje i kryptoagresje. To są oczywiście pasywno-agresywne zachowania. Każdy zachowuje się obronnie, racjonalizuje, każdy jest dorosły, dojrzały i nie robi amby bez potrzeby. Na poziomie deklaracji, na poziomie słów, owszem. Natomiast pod spodem jest agresja i jest niechęć dopuszczenia do siebie tego, że ja też mogę być we współpracy trudny. Ten przypadek jest dość kłopotliwy, bo najprawdopodobniej jest tak, że ani Karol, ani Karolina nie mają jakiegoś wielkiego problemu. Tak im się przynajmniej wydaje. Nie będą przecież wprost, otwarcie o tym rozmawiali, bo nie są dziećmi. Wiedzą, jak się pracuje, wiedzą, jak się pracuje z ludźmi, w stresujących sytuacjach, na morderczych deadline'ach. Robią to od lat. Dodatkowo ich autorytet pozwala im doradzać i pomagać innym. Jak muszą pracować razem, to zawalają terminy niestety, bo sporo czasu schodzi im na ustalaniu rzeczy absolutnie podstawowych. Każdy z nich zna się na robocie, wie, jak coś powinno być zrobione, ale te wersje różnią się od siebie. Nawet jeśli różnią się na początku minimalnie, to tu zaczynają się schody, bo dyskusja i przekonywanie się do tego, kto ma większe kompetencje, żeby o czymś powiedzieć, żeby o czymś zdecydować, zaczyna się i trwa w nieskończoność. Czasem trzeba też poszukać sojuszników. Czasem trzeba przygotować inne osoby na spotkania, przygotować na rozmowy, żeby znały właściwą, czyli moją, Karola, moją, Karoliny, perspektywę. I potem już trudno przypomnieć sobie, gdzie jest to sedno, o co nam na początku chodziło i jak właściwie pracować, żeby nie musieć robić tych wszystkich absurdalnych rzeczy na co dzień, a zająć się po prostu sednem pracy. Jeśli jesteście Karoliną albo Karolem i szczepiliście się z kimś kiedyś w takiej relacji, najprawdopodobniej w ogóle sobie tego nie uświadamiacie. Najprawdopodobniej uważacie, że ta druga osoba jest tą wkurzającą, tą dominującą, tą winną całego konfliktu. Że po prostu nie da się z tą osobą współpracować. Wy chcecie, macie dobrą wolę i wyciągacie do niej rękę, ale po prostu ta druga osoba cały czas gryzie i kąsa. I tutaj cały czas jesteśmy w tej sferze niedookreślonych, niesprecyzowanych oczekiwań, niesprecyzowanych pretensji, ale właśnie takich pasywnych, podskórnych agresji. W takiej sytuacji warto spotkać się sam na sam. Jeśli nie ma szerokogronowych, konfliktowych sytuacji publicznych, nie ma otwartych konfliktów przed innymi, występuje tak zwane podobieństwo charakterów, podobieństwo, bo nakładają się na siebie swoje wady. Kiedy pracujemy z osobą podobną do nas charakterowo, właśnie bardzo widoczne są nasze wady u tej drugiej osoby. Jak mówi przysłowie, nie widzimy belki we własnym oku, ale źdźbło w oku sąsiada jak najbardziej. Wtedy lepiej właśnie spotkać się sam na sam, ale nie po to, żeby sobie dać feedback odnośnie zachowania. Nie po to, żeby znowu ciągnąć te podskórne agresje. Nie po to, żeby mówić, że moim zdaniem to jesteś dominujący, Karol, i trudno mi się z tobą pracuje. Ale po to, żeby wskazać linię podziału. Żeby powiedzieć, okej, ja czuję, że będzie nam się trudno dogadać, więc wskażmy obszary decyzji i spróbujmy tak się podzielić, żeby jak najmniej było tych interakcji, kiedy musimy dyskutować i wspólnie podejmować decyzje, bo z tym obiektywnie mamy trudność. Jeśli druga osoba również podziela to zdanie, może warto ustalić i napisać sobie takie mini procedury. Co, kto, kiedy robi? Kiedy, na jakim etapie, komu przekazuje? Myślę, że tutaj najwięcej czasu warto poświęcić stykowi współpracy. Właśnie temu, od którego i do którego momentu najtrudniej jest się Wam dogadać. Bo kiedy pracujemy z kimś, kto nas wkurza, to nie ma znaczenia, czy jesteśmy do siebie podobni, jak Karol i Karolina, czy też zupełnie różni. I właśnie to, że ktoś jest wolny, kiedy my jesteśmy szybcy, ktoś jest refleksyjny, kiedy my przechodzimy do działania, czy też ta różnica polega na czymś innym. Zróbmy tak, żeby było jak najmniej nieokreślonych punktów styku, ale żeby nie ucierpiała przy tym intensywność komunikacji. Czyli żeby nie stało się tak, że skoro się nie lubimy, to się unikamy i tematy stoją, nie jesteśmy w stanie nic razem załatwić. Unikajmy rozmów takich niedodefiniowanych, ustaleń, które nie mają ram, bo wtedy bardzo nam łatwo będzie się osunąć w uwagi, w uprzedzenia prywatne, w dyskusje bez końca. Bardzo dużo będziemy mieć przestrzeni do rozmowy indywidualnej, która skończy się po prostu tym, że do głosu dojdą te elementy ludzkie, które nam utrudniają współpracę i które właśnie sprawiają, że przypominamy sobie za każdym razem, jak bardzo kosmicznie ktoś nas wkurza. Dlatego lepiej poustalać i omówić to, co do kogo należy i pracować obok siebie, a nie ze sobą. A przede wszystkim rozpisać te linie podziału, żeby nie tylko nie zajmować się kwestiami relacyjnymi, ale też nie wchodzić w ogóle w kwestie stresu wynikającego z interakcji interpersonalnych. Okej, omówiliśmy kwestie zabagnień relacyjnych, omówiliśmy kwestie nielubienia się po prostu, niedopasowania charakterologicznego. Teraz czas na bardzo trudny element, czyli zabarwienie emocjonalne. Czyli na to, jak kto mówi wór z mądrościami, że ktoś czuje lub czuł do kogoś miętę. Piotrek pracuje z Marysią w jednym zespole. To było nawet ciekawe, jak zobaczył ją na Tinderze, jako swoją koleżankę z zespołu. No ale co? Dał ją w prawo, ciekawiło go, co się stanie. Okazało się, że Marysia też go dała w prawo, no i okazało się, że jest match. No więc nie ciągnął już tego absurdu przez Tindera, tylko podszedł do Marysi w pracy i zapytał, czy to serio, czy nie pójdą razem na kawę, no bo może jednak nie będą się umawiać przez aplikację, skoro przecież się znają. No i poszli. No i było wspaniale. No i poszli znowu. No i ustalili sobie nawet, kiedy gadają o pracy, kiedy nie gadają, żeby mieć jakieś granice, jakiś podział, żeby też nie odlecieć w kosmos. No i nawet im się to udawało, było wszystko super, ale pewnego dnia Marysia przestała się odzywać. Potem było coraz gorzej, nie mogli się dogadać, przestała odpowiadać. Potem w pracy pewnego dnia powiedziała, że wiesz co, sorry, ale nic z tego nie będzie. Nie uda się to. Ona tak to widzi i ma nadzieję, że zrozumiesz. Nie będę tutaj przytaczać całej tej rozmowy, bo chyba każdy kiedyś albo takie słowa wypowiadał, albo usłyszał. A jak nie bezpośrednio był w tej najsmutniejszej na świecie scenie, to na pewno słyszał czyjąś relację. No bo przecież potem takiego przyjaciela trzeba holować do domu parę razy, zanim się wyzbiera i skuma, że upijaniem nie da się wyleczyć z miłości. No stało się. No i ciężko oczywiście Piotrkowi jest bardzo. O miłości gadać nie będziemy i o tym, czy to sprawa poważna, czy chwilowa, jak się z tego leczyć i na ile po prostu boli tutaj samo odrzucenie, a na ile to naprawdę kwestia miłości. To, co ważne w kontekście zawodowym, to to, na ile jesteśmy w stanie nie poświęcać dużej ilości czasu na kwestie emocjonalne i czy jesteśmy w stanie pracować z taką osobą, która nas odrzuciła. Wiadomo, że z jednej strony mamy mądrości, że serce nie sługa, ale z drugiej strony jednak próbujemy temat uracjonalnić. Najpierw się odciąć, może pojechać na urlop, spojrzeć z boku, zdystansować się, a potem zacząć liczyć, ile było takich sytuacji, w których nie byliśmy w stanie czegoś zrobić, bo myśleliśmy o tym, z kim ona właśnie poszła na obiad. Albo od kogo odebrała ten telefon i z kim tak gada, że nie ma jej przy biurku od 20 minut. Albo jak ostatnio byłyśmy na spotkaniu i siedziałyśmy koło niego, widać było, że przychodzą mu powiadomienia z serduszkami, jakieś wiadomości. No wspaniale, ekstra. Oczywiście ten telefon specjalnie tak leży, żebym go widziała. Może warto to policzyć. Może warto zobaczyć, czy w drugim miesiącu po rozstaniu jest tyle samo tych zachowań, co w pierwszym. I czy to z czasem maleje? Bo powinno. Ale najważniejsze to nie pozwalać sobie na pójście za głosem serca w takich sytuacjach. Czyli mówiąc wprost, na takie emocjonalne zrywy w pracy. Na wysyłanie jakichś wiadomości, na skomentowanie na spotkaniu, na rzucenie jakiejś uwagi, jak ktoś wraca z lunchu, na wbijanie szpil, na wypominanie. Zamknąć ten rozdział w kontekście zawodowym i nie schodzić z drogi. Mamy neutralną, tylko zawodową relację. Można by sobie ustawić taki dzwonek albo taki dźwięk przypomnienia. To by było dobre, żeby nigdy, przenigdy nie wyleciało nam z pamięci. Ale tak, ustalamy sami ze sobą, na co możemy sobie pozwolić, na co nie i nie dajemy się pociągać, szargać emocjom w pracy. I wcale nie jest mi łatwo to mówić, bo to nie jest tak, że no może ty tak umiesz, a ja tak nie umiem. To jest naprawdę kwestia treningu, to jest kwestia dyscypliny i tego, żeby się w tym ćwiczyć, żeby mierzyć to, co się robi, żeby sprawdzać samą siebie w tym procesie. To, co się często dzieje i o czym na samym końcu, myślę, warto wspomnieć, to jest to, że lubienie i nielubienie się w pracy jest często kwestią tajemnicy Poliszynela. Obojętnie, czy za tymi emocjami stoi jakiś kwas z przeszłości, czy jest to zwykła taka o sobie po prostu niezgodność charakterów, zwykłe takie o sobie niedopasowanie. Może to jest jakiś właśnie emocjonalno-romantyczny odcień. Wszyscy to widzą, nikt o tym nie mówi. Ktoś może to wiedzieć, bo usłyszał od Piotrka, usłyszał od Marysi, Karola, Krysi, ale wszyscy czują, że garnek stoi na gazie. Może za chwilę wybuchnąć, ale wszyscy obchodzą temat dookoła. Albo dają się jednej i drugiej stronie wciągnąć do obozu. Jeśli jesteście menadżerem takiego skonfliktowanego duetu, to pierwsze, co musicie zrobić, to musicie ten temat nazwać. Dowiedzieć się, o co chodzi. Nie chodzi o to, że musicie znać całe flow, całą przeszłość, całą romantyczną historię. Pewnie tej romantycznej historii i tak nikt Wam nie opowie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jest pod spodem. Co jest pod tymi złośliwymi uwagami, jakie cierpienie, jakie rany niezabliźnione, jakie historie, dlaczego ktoś wbija te szpile. Najpierw z jedną osobą, potem z drugą, osobno porozmawiajcie. Może Wam się oczywiście wydawać z boku, że to jest proste i że można bardzo łatwo to rozwiązać, że można bardzo łatwo to zamknąć, ale uważajcie na to, żeby temu nie ulec, żeby nie dawać takich złotych rad, że o Zosia, nie warto chować urazy, nie warto podchodzić do tej relacji tak ambicjonalnie, o Karol, może czasem odpuść. Nie mądrzcie się, Pracujecie z dorosłymi ludźmi, którzy możecie założyć, że naprawdę próbowali już sobie z tym poradzić i coś zrobić. Widocznie nie bardzo się udało. To, w czym możecie pomóc, to przekazać praktyczne wskazówki, jak sobie z tą sytuacją poradzić. To, co już wiecie, o czym mówiliśmy dzisiaj. Żeby Karol i Karolina sobie rozdzielili obszary, żeby sobie napisali może mikroprocedury, pomóc im napisać te procedury, albo z Piotrkiem przejść to, jak można odkręcić tą złą passę, żeby publicznie powiedzieć i co powiedzieć. To możecie dla nich zrobić. Kolejna rzecz, dać im czas. Miesiąc, dwa, ustalić z nimi, w jakim czasie to ma się zmienić i kolejny krok, monitorować, jak im idzie. I tu nie chodzi o to, żeby słuchać, a no nie, bo chyba wydaje mi się, że jest coraz lepiej, a nie, może nie jest coraz lepiej. Jakie wskaźniki ustalamy? Czy ustalamy ilość komentarzy in public, czy ustalamy ilość emocji, jakie się pojawiają, czy monitorujemy jakoś te emocje, na co możemy się umówić i co będziemy potem mierzyć i co uznajemy za sukces. A przede wszystkim nie uciekamy od problemu, bo świadomość to zawsze pierwszy krok do zmiany. Problem sympatii i antypatii to taki sam problem jak każdy inny w pracy. Zarządzanie ludźmi opiera się na zarządzaniu ich problemami. I nie ma czegoś takiego, że o, tutaj menadżer się zajmuje wielkim projektem, nie będę tutaj ludziom wchodzić w ich prywatne sprawy. Bo jeśli te prywatne sprawy wpływają na pracę i mają znaczenie, to jest jako menadżera, jako lidera twoje zadanie i twoja praca. No i tak. W dzisiejszym odcinku to tyle. Przeszliśmy przez nielubienie się z powodu kwasów z przeszłości, przeszliśmy przez wkurzanie się na bieżąco i niedopasowanie charakterów, przeszliśmy przez kwestię emocjonalno-romantyczną, no i przez to, jak pomagać swoim ludziom w takich sytuacjach, będąc menadżerem, będąc liderem. Mam nadzieję, że te uśrednione przykłady naszych bohaterów, Karola, Karoliny, Jacka, Krysi, Piotrka, Marysi, pomogą Wam ustawić sobie pracowe relacje z tymi, których może nie uwielbiacie. Ale wyszło tak, że razem pracujecie i inaczej nie będzie, bo nie jesteście Moniką Brodką i nie możecie im powiedzieć, że do pięciu liczę, znikaj. Trzymam za to bardzo mocno kciuki i życzę powodzenia w tropieniu również w sobie takich małych, pasywnych agresyjek, podskórnych uwag, jak właśnie wypowiedzi Krysi, czy duetu Karola i Karoliny. Bo jak wiecie i jak powtarzam, świadomość to zawsze pierwszy krok do zmiany. I za tę zmianę również trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki. Przypominam też o zasadzie studni, czyli o tym, że to, co tutaj powiedziane w kwestiach HR-owych, organizacyjnych, osobistych, nie dotyczy żadnych konkretnych firm ani osób. Imiona są przypadkowe, a to, o czym opowiadam, jest generalizacją przykładów. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekazujcie mu proszę info o tym podcaście, a jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Zapraszam serdecznie. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.